Moi drodzy, historia, o której chcę wam powiedzieć, wydarzyła się dosyć dawno, bo był to dokładnie 25 stycznia 1077 roku. Była zima, trzaskający mróz, a u bram pewnego zamczyska stał ubrany we włosienice bosy pielgrzym, stał przez 3 dni. Tym pielgrzymem był nie kto inny jak cesarz niemiecki Henryk IV. Był pokutującym pielgrzymem i pukał do zamku, w którym wówczas przebywał papież Grzegorz VII. Obydwaj władcy pokłócili się o to, kto ma większy zasób praw. Cesarz uważał, że na terenie swojego cesarstwa to on ma prawo wyznaczać, powoływać na urzędy duchownych. Papież uważał inaczej. Doszło do ostrego konfliktu. W konsekwencji w roku 1076 w Rzymie na synodzie papież Grzegorz VII ekskomunikował cesarza niemieckiego. Oznaczało to w praktyce, że jego poddani mogą wymówić mu posłuszeństwo. Przysięga złożona cesarzowi przestaje obowiązywać, a papież zagroził jeszcze, że w momencie, kiedy minie rok i cesarz się nie nawróci, nie upokorzy, to ta ekskomunika będzie miała charakter ostateczny, nieodwołalny. Cesarz się bardzo tym przejął, chciał rozwiązać sprawę siłowo, zaczął nawet zbierać wojska, ale wielu książąt niemieckich powiedziało, że jeśli to zrobisz, wybierzemy sobie innego cesarza, a więc chcąc, nie chcąc, musiał zgiąć kark. I przyszedł. Stanął 25 stycznia roku 1077 u bram zamku w Canossie. Czekał na audiencję. Zima, styczeń, trzaskający mróz. On we włosienicy, na boso, pukał do drzwi, do bramy zamku, w którym przebywał, jak wówczas mniemano, najwyższy przedstawiciel Kościoła. Pukał. 3 długie dni. I w końcu, po tej grze nerwów, bramy się uchyliły i mógł wejść do środka. Ale moi drodzy, ta historia nie da się w żaden sposób porównać z historią, która dzieje się właściwie każdego dnia. Słuchaliśmy na pewno słów, które były czytane na początku nabożeństwa drugiej części. Fragment Księgi Apokalipsy, doskonale nam znany. Oto stoję u drzwi i kołaczę. A kto usłyszy głos mój i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Czyje to są słowa, moi drodzy? Słowa Pana Jezusa. Słowa Jezusa, który przychodzi i puka do naszych drzwi. Dlaczego puka? Dlaczego tak bardzo zależy mu, żeby przekroczyć próg, żeby wejść do środka? Oto stoję u drzwi i kołaczę. Gdybyśmy czytali w Biblii, przeprowadzili takie studium na temat tego, jakie znaczenie w Biblii mają drzwi, to może się okazać, że drzwi, w zależności od kontekstu, mogą być drzwiami możliwości. Apostoł Paweł mówił o tym, że kiedy głosił Ewangelię, to pewne drzwi się zamykały, ale inne się otwierały. Kto ma władzę nad tymi drzwiami, drzwiami możliwości? Pan Bóg. Drzwi zbawienia, klucze do zbawienia. Pan Jezus zarzucał uczonym w piśmie faryzeuszom, że mają klucze do królestwa, tak? Sami nie wchodzą i innym wejść nie pozwalają. Są to ewidentnie drzwi zbawienia. Kto ma nad nimi władzę? Pan Bóg. Przede wszystkim Pan Bóg. Ale są takie drzwi, do których Pan Bóg nie ma klucza. Wiecie, jakie to są drzwi? To są drzwi naszych serc. Drzwi, do których mamy tylko my ludzie, jedyne klucze. Nie wiem, jak to jest, jeżeli pracujecie w jakichś zakładach pracy, to wiecie na pewno, że szef zazwyczaj nie puka, prawda? Nie musi, bo jest szefem. Szef może w każdej chwili wejść, a czasami robi to specjalnie, z zaskoczenia, żeby zobaczyć, jak działają jego pracownicy, a więc drzwi się nagle otwierają i szef widzi, czy pracujemy, czy rozmawiamy przez telefon, czy spożywamy śniadanie. Widzi. Ale Jezus Chrystus, który jest przecież naszym Stwórcą, Królem, Panem, stoi u naszych drzwi. Pokornie stoi u naszych drzwi i puka. czekając, aż te drzwi się otworzą. Drzwi serca, drzwi duszy, to my mamy do nich klucz. W jaki sposób Pan Bóg puka do naszych serc, do naszej duszy? To nie jest odgłos taranu. Kiedyś, gdy zdobywano zamki, podjeżdżała taka machina oblężnicza, która chroniła atakujących przed atakami z góry, z murów, i potężny, rozbujany kloc drewna, okuty w jakąś metalową sztabę, czasami w stylu głowy barana, uderzał we wrota i przy którymś tam uderzeniu czasami forsował wrota, bramę wejściową. Chyba nie tak puka nasz Bóg, prawda? Oto stoję u drzwi i kołaczę, pukam. A kto usłyszy, najwyraźniej to pukanie nie jest zbyt głośne, a kto usłyszy i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał. Pan Bóg, kiedy wchodzi z nami w relacje, to zawsze w tym jest wiele taktu, cierpliwości, wyrozumiałości, delikatności, szacunku dla człowieka. Bóg nigdy nie wchodzi w nasze życie z butami, na siłę, wbrew nam, ale zawsze subtelnie, zawsze pyta, czy może wejść, czy może być cząstką naszego życia. Puka przez ciche dowody miłości, łaski, opieki, uwrażliwia nas na swoją obecność w nadziei, że te drzwi się otworzą. Oto stoję u drzwi i kołaczę. A kto ten głos usłyszy i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał. Nie wiem, jak to powiedzieć, moi drodzy, ale w Biblii wieczerza ma swoje konkretne miejsce, konkretne znaczenie. Generalnie wieczerza, więc po naszemu kolacja, tak mówię językiem współczesnym, to był właściwie najważniejszy posiłek dnia. Dzisiaj, kiedy mówimy o zasadach zdrowia, mówimy, że śniadanie to jest tak jak król, tak? Obiad troszeczkę skromniej, a najlepiej, gdybyś kolację oddał wrogowi. Tymczasem Biblia mówi o tym, że ten posiłek nie był tylko zwykłym posiłkiem, ale właśnie po skończonym dniu, kiedy wszystko już było zrobione, kiedy już po tym trudzie dnia, po tych wszystkich obowiązkach spotykali się przyjaciele, bliscy, rodzina, to ten posiłek właściwie nie był tyle posiłkiem, co takim doświadczaniem przyjaźni, takim byciem ze sobą. Wieczerza, w języku greckim deipnon, to posiłek spożywany bez pośpiechu, w atmosferze przyjaźni, relaksu. Jego celem było zakosztowanie odpoczynku, przyjacielskiej społeczności. Po co chce przyjść Pan Jezus do nas? Żeby pobyć z nami, żeby odnowić przyjaźń, żeby mógł się tak bez pośpiechu zatrzymać i odnowić te relacje, które być może na co dzień uległy jakiemuś rozluźnieniu albo nawet zerwaniu. Przychodzę, żeby z Tobą pobyć. Przychodzę, żeby z Tobą zostać. Stoję i pukam. Czy słyszysz mój głos? Czy będziesz gotów mi te drzwi otworzyć? Ale nie wiem, czy wiecie, moi drodzy, że Wieczerza Pańska ma dwa takie wymiary. Po pierwsze, jest to wymiar związany oczywiście z upamiętnieniem wydarzeń, które już się dokonały. 2000 lat temu na krzyżu Chrystus zapłacił za nasze zbawienie. Ale przecież Wieczerza Pańska ma także wymiar ten przyszłościowy, ten eschatologiczny. Co powiedział Pan Jezus? Jest to fragment Ewangelii według Mateusza, 26 rozdział i wiersz 26 do 29. Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew, krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Powiadam wam, odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami, nowy, w królestwie Ojca mego. Co mówi Pan Jezus do swoich apostołów, żegnając się z nimi? Od tego momentu, od tej wieczerzy, od tej kolacji nie będę pił z owocu tego winnego krzewu. Nie będę spożywał chleba, aż kiedy? Kiedy nastanie Królestwo Boże, wtedy zasiądę z wami do stołu. Ten apokaliptyczny obraz pukającego Chrystusa. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Co w praktyce oznacza? Że Chrystus przychodzi ze swoim królestwem. Chrystus przychodzi, żeby zakończyć historię zła, żeby zakończyć historię dziejów. Przychodzę, żeby wypić ten nowy kielich już w domu Ojca. Jezus powraca. Czy wiecie, moi drodzy, że każda wieczerza, którą spożywamy, jest takim wołaniem do nieba: przyjdź, Panie Jezu. Ilekroć bowiem z tego ten chleb jecie, z tego kielicha pijecie, śmierć Pana zwiastujcie, jak długo? Aż On przyjdzie. A więc przyjście Chrystusa jest realizacją tej tęsknoty, o której Jezus mówi: od tej pory nie będę pił, ale następny, nowy kielich, następny przaśnik spożyjemy razem w domu mego Ojca. A więc to stwierdzenie "stoję u drzwi i kołaczę" oznacza: jestem gotowy powrócić. Chcę przyjść do swojego kościoła. Czy mój kościół jest gotowy? Czy słyszy pukanie do drzwi? A może na tej ziemi jest nam całkiem przyjemnie i dobrze? Może trzymamy Pana Jezusa przed drzwiami, bo przecież jest tak sympatycznie tutaj, na tym świecie. A więc to pukanie do drzwi to jest przyjście Chrystusa po raz wtóry ze swoim królestwem, żeby zakończyć historię zła. Ewangelista Łukasz mówi: bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Bądźcie gotowi. Ale to pukanie do drzwi zawiera w sobie też element tęsknoty. Bardzo często mamy tendencję do tego, żeby patrzeć na Boga jako na wielkiego monarchę, pełnego majestatu, jako na króla królów, Pana panów, Stwórcę, Boga, bo jest Nim. Ale czy zdarza nam się patrzeć na Boga jak na przyjaciela, przystępnego, ciepłego, stęsknionego, takiego czekającego na nas? Czy Bóg jest kimś takim dla nas? Nie wiem, czy słyszeliście kiedykolwiek kazanie na temat albo oparte na księdze Pieśni nad Pieśniami. Słyszeliście? Rzadko się zdarza, bo to nie jest łatwa księga. Księga o miłości to tej miłości nie tylko w wymiarze duchowym, ale także w takim bardzo fizycznym wymiarze. Jest to zachwyt człowieka nad człowiekiem, kobiety nad mężczyzną, mężczyzny nad kobietą. Oczywiście to, co mówił, to jest taka metafora, taka alegoria, która dotyczy miłości między Bogiem a Kościołem. Zgoda, ale tam jest wiele takich sygnałów, że miłość jest piękna w tym ludzkim wymiarze. Księdze Pieśni nad Pieśniami, w 5 rozdziale, wierszu 2-6 czytamy: ja nie śpię, lecz ja śpię, lecz serce moje nie śpi. Słyszę, jak mój umiłowany puka. Otwórz mi, moja siostro, umiłowana moja, gołębico moja, ty najwspanialsza moja, moja głowa okryta rosą, w puklach mych włosów krople nocy. Zdjęłam już moją szatę, czy mam znów ją na siebie włożyć? Umyłam moje stopy, czy mam je znowu zabrudzić? Umiłowany podał mi rękę przez otwór w bramie i nagle zadrżało wszystko w moim łonie. Wstałam więc, by otworzyć umiłowanemu. Mirra kapała z rąk moich. Najświeższa mirra spływała po palcach, spadała aż na rygle bramy. I otworzyłam umiłowanemu, a gdy się odwróciłam, już go nie było. Jego zniknięcie odebrało mi oddech. Szukałam go, lecz nie mogłam go znaleźć. Wołałam, ale się nie odzywał. Słyszycie te słowa? Słowa wielkiej miłości i wielkiej tęsknoty, takiego bólu czekania, takiego bólu rozłąki. Bóg nie na darmo tą księgę nam dał, bo mówi o swojej miłości do nas i tak bardzo złakniony jest naszej miłości. Pukanie do drzwi. Przychodzi Król Królów i Pan Panów, żeby z nami pobyć. Ale z drugiej strony przychodzi nasz oblubieniec, ktoś, kto kocha nas, ktoś, kto był gotów oddać za nas swoje życie. Mój miły puka, mój miły chce wejść. Czy otworzę mu? Chrystus stoi u drzwi i kołacze. Chce, abyśmy usłyszeli ten głos, abyśmy zapragnęli Jego obecności. Pan Bóg źle się czuje w roli intruza w naszym życiu. Nie chce być takim niechcianym gościem. Nie chce być gościem, który jest jedynie tolerowany, znoszony z taką dozą cierpienia. Czy chcę, żeby Bóg był obecny w moim życiu? Na pewno znacie historię dwóch uczniów, którzy szli do Emaus. Zniechęceni, rozgoryczeni, rozczarowani. Była niedziela. W piątek widzieli śmierć swojego mistrza. Widzieli, jak konał w wielkim bólu. Słyszeli jego ostatnie słowa. Tam umarła ich nadzieja, więc wracali z Jerozolimy do Emaus, około 11 kilometrów, i szli wolno, bez pośpiechu, załamani, zdruzgotani, pozbawieni jakiejkolwiek nadziei, szli do swoich domów. I nagle przyłączył się do nich nieznajomy. Zaczął otwierać przed nimi Pismo Święte, przypominać wypowiedzi proroc Starego Testamentu mówiących o tym, że przecież z Mesjaszem tak miało być. A kiedy doszli do Emaus, ten nieznajomy zdawał się tak, jakby miał iść dalej. Pamiętacie, co zrobili uczniowie? Przymusili go. Nie wiem, jak to wyglądało. Być może złapali go za rękę, powiedzieli: musisz zostać. Nachyla się już noc, wieczór, późno, niebezpieczne na drogach. Zostań z nami, musisz z nami zostać. A więc wszedł do domu, wziął chleb, połamał, podziękował i kiedy wręczał im chleb, z ich oczu spadły łuski i zobaczyli go, a on zniknął im sprzed oczu. Próbuję sobie wyobrazić tą sytuację, tą historię, gdyby zabrakło tych słów: zostań z nami. Jakby ta historia potoczyła się? Prawdopodobnie oni by dotarli do swoich domów, znużeni, załamani, rozgoryczeni. Chrystus poszedłby dalej i coś pięknego by się po prostu nie wydarzyło. Czy widzicie, jak wiele zależy od naszego zostań? Czy widzicie, jak wiele zależy od naszego wejść? Czy widzicie, jak wiele zależy od naszego tak? Bóg nigdy nie będzie narzucał się nam ze swoją obecnością. Chcę, żebyśmy tego po prostu zapragnęli. Mamy kolejne nabożeństwo, w czasie którego będziemy łamać chleb, będziemy sięgali po kielich, po symbole ciała i krwi Chrystusa. I może być to kolejne nabożeństwo, które niedługo po prostu zapomnimy. A może się też wydarzyć coś niezwykle ważnego. Był taki czas, kiedy Chrystus kroczył jedną z zakurzonych palestyńskich dróg. Wspomina o tym Łukasz w 18 rozdziale swojej Ewangelii, wiersz 35 do 43. Kiedy zbliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał, a gdy usłyszał, że tłum przeciąga, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu: Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawida, i ulituj się nade mną. Ci, co szli naprzedzie, nastawali na niego, żeby umilkł, lecz on jeszcze głośniej wołał: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął, kazał przeprowadzić go do siebie, a gdy zbliżył się, zapytał go: co chcesz, abym ci uczynił? Odpowiedział: Panie, żebym przejrzał. Jezus mu odrzekł: przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła. I natychmiast przejrzał i szedł za nim, wielbiąc Boga. Co się dzieje? Przechodzi Jezus z Nazaretu. Jaka była reakcja tego niewidomego człowieka? On zaczął krzyczeć. On walczył jak o oddech. On chciał, żeby Jezus został, zatrzymał się, żeby go dotknął, żeby uczynił coś dla niego. Co chcesz, abym uczynił? Panie, pozwól mi widzieć. Nie przejmował się ten człowiek tym, że inni go uciszają, tym, że to nie wypada, że to może jest niestosowne, że należy się zachować inaczej. On wiedział, że to jest walka. Chciał spotkać Jezusa. Im bardziej go uciszali, tym bardziej krzyczał, bo tak bardzo chciał. Chciał obecności Jezusa. Walczyliście kiedyś tak mocno o to, żeby Bóg był blisko? Czy mieliście takie dni, kiedy naprawdę tak bardzo chcieliście, żeby był taki wyczuwalny, taki namacalny, żeby dotykał nas swoim słowem, obecnością? Mieliście takie chwile? Pamiętam, kiedy moje dziewczynki były małe. Wybraliśmy się na krótką wizytę do moich teściów, mieszkają w Bieszczadach. Moje dziewczynki bardzo lubiły jeździć pociągiem. Wtedy jeszcze nie mieliśmy samochodu i po prostu jechaliśmy w przedziale z kuszetkami. Dla nich to był raj. Lubiły się wspinać po tych pryczach, chodzić, zaglądać, wyglądać przez okno. Bawiły się przy tym wyśmienicie. Bardzo lubiły ten czas. I pamiętam, że moje córeczki poprosiły mnie o to, żebym dał im coś słodkiego. Jakieś draże, jakieś groszki, tylko to miałem. A więc dałem im kilka takich drażetek. Powiedziałem: ale nie łykajcie tego na leżąco. Nie wolno. One oczywiście zaczęły się śmiać, rozrabiać, wygłupiać i w pewnym momencie zauważyłem, że moja młodsza córeczka połknęła ten groszek, który utkwił jej gdzieś chyba w tchawicy. Zaczęła sinieć. Ja byłem przerażony. Moja żona wyszła w tym momencie na korytarz, nie widziała tego, co się dzieje, a ja wiedziałem, że to jest kwestia kilku sekund. A więc chwyciłem swoje dziecko za nogi, głową do dołu, zacząłem potrząsać, pukać po pleckach i nagle wypadło coś z niej. Więcej tego już nie chciałem przeżywać. Powiedziałem, żadnych słodyczy w podróży, żadnych niebezpiecznych sytuacji. Ale widziałem, jak to dziecko walczy o oddech. Jak walczy o życie, jak tutaj sekundy były naprawdę bezcenne. Jak bardzo chcemy Boga. Jak bardzo nam na Panu Bogu zależy. Czy wpadliśmy w taki rytm chrześcijański, który polega na tym, że po prostu przychodzi sobota, 9:30, jesteśmy w kościele, około 12:00 wychodzimy i nasza przyjaźń z Bogiem na tym polega. A może chcemy czegoś więcej? Może chcemy doświadczać Go, przeżywać, czuć, że jest, że prowadzi, że zmienia nasze życie, że jest dla nas ważny. Mam przed sobą pewną historię. Historię troszeczkę chyba o każdym z nas. Pewien młody chłopak opowiada. Byłem sam w całym przedziale pociągu. Potem wsiadła jakaś dziewczyna. Mężczyzna i kobieta, którzy ją odprowadzali, musieli chyba być jej rodzicami. Dawali jej mnóstwo rad i wskazówek. Nie widziałem, jak wyglądała dziewczyna, ale podobała mi się barwa jej głosu. Czy jedzie do Dehradun? Pytałem siebie, kiedy pociąg ruszył ze stacji. Zastanawiałem się, jak mogę nie dać po sobie poznać, że jestem niewidomy. Pomyślałem sobie, jeśli nie będę się ruszał z mojego miejsca, powinno się udać. Jadę do Saharanpur, powiedziała dziewczyna. Tam wyjdzie po mnie moja ciocia. A pan dokąd jedzie, można powiedzieć? Dehradun, powiedziałem, do Missouri. Odpowiedziałem. O, jaki pan szczęśliwy. Pragnęłabym bardzo pojechać tam właśnie, bo uwielbiam góry, szczególnie w październiku, kiedy jest tam pięknie. Tak, to najlepszy sezon, odpowiedziałem, sięgając pamięcią do czasów, kiedy jeszcze widziałem. Wzgórza usłane są dzikimi daliami, słońce jest łagodne, a wieczorem można siedzieć wokół ogniska i rozmyślać, popijając kawę. Większa część letników już wtedy odjeżdża, ulice są bezludne i ciche. Milczała, a ja zadawałem sobie pytanie, czy moje słowa zrobiły na niej jakieś wrażenie, czy jedynie myślała, że jestem sentymentalny. Potem popełniłem błąd i zapytałem, jak jest na zewnątrz. Ona jednak w moim pytaniu nie zauważyła nic dziwnego. Czyżby nie dostrzegła, że jestem niewidomy? Jednak słowa, które zaraz potem wypowiedziała, pozbawiły mnie wszelkie wątpliwości. Dlaczego pan nie spojrzy w okno? Przesunąłem się wzdłuż siedzenia, starałem się z uwagą odszukać okno, było otwarte. Odwróciłem się w jego stronę, robiąc wrażenie, że przyglądam się mijanym widokom. Oczyma wyobraźni widziałam telegraficzne słupy, które przesuwały się w biegu. Zauważyła pani, ośmieliła się powiedzieć, że te drzewa wydają się poruszać? Zawsze się tak wydaje, odpowiedziałem. Odwróciłem się znów w stronę dziewczyny i przez pewien czas siedzieliśmy w milczeniu. Potem powiedziałem, ma pani bardzo interesującą twarz. Zaśmiała się miło, wibrującym, jasnym głosem. Przyjemnie to słyszeć, rzekła. Nudzą mnie ci, którzy mówią, że moja twarz jest po prostu ładna. Musisz mieć naprawdę ładną twarz, pomyślałem sobie, a po chwili dodałam pewnym głosem. Interesująca twarz może być również bardzo piękna. Jest pan niezwykle miły, powiedziała. Ale dlaczego jest pan taki poważny? Już niedługo będzie pani na miejscu, stwierdziłem dosyć nieoczekiwanie. Dzięki Bogu, nie lubię długich podróży, pociągiem, powiedziała. Ja natomiast byłbym gotów siedzieć tak nieskończenie długo, byleby tylko słyszeć, jak ona mówi. Jej głos posiadał tak srebrzysty dźwięk, jak górski strumień. Zaraz po wyjściu z pociągu zapomni pewnie o naszym spotkaniu, ja jednak zachowam je w swojej pamięci przez pozostałą część podróży, a może i dłużej. Pociąg wjechał na stację. Ktoś zawołał, zabrał ze sobą dziewczynę. Pozostał po niej jedynie zapach. Brucząc coś pod nosem, wszedł do przedziału jakiś mężczyzna. Pociąg ruszył ponownie. Odszukałem po omacku okno, usadowiłem się naprzeciwko, wpatrując w światło, które było dla mnie ciemnością. Jeszcze raz mogłem powtórzyć moją grę z nowym towarzyszem podróży. Szkoda, że nie mogą być tak interesującym towarzyszem podróży, jak ta dziewczyna, która przed chwilką wysiadła, powiedział do mnie, starając się nawiązać rozmowę. To bardzo interesująca dziewczyna, stwierdziłem. Czy mógłbym panu powiedzieć, czy jej włosy były długie czy krótkie? Nie pamiętam, odpowiedział zdawkowym tonem. Przyglądałem się jedynie jej oczom, a nie włosom. Były rzeczywiście piękne, szkoda, że nie mogły jej do niczego służyć. Była niewidoma. Nie zauważył pan? Dwoje niewidomych, którzy udają, że widzą. Ileż ludzkich spotkań jest podobnych do tego. Ze strachu, by nie objawić tego, jacy jesteśmy naprawdę, zaprzepaszczamy nieraz najważniejsze spotkanie naszego życia. A niektóre spotkania zdarzają się tylko raz w życiu. Smutna historia, prawda? Historia mówiąca o tym, jak często rozpoczynamy grę pozorów, jak często trudno nam się przyznać do tego, kim naprawdę jesteśmy. Bo przecież czasami, chociaż nasze fizyczne oczy widzą, to możemy być ludźmi niezwykle zaślepionymi. Dlaczego dzisiaj spotykamy się w Kościele? Wierzę w to, że dzisiaj ma się wydarzyć coś ważnego. Chcemy dzisiaj spotkać Pana Jezusa. Chcemy, ażeby dotknął naszych oczu i sprawił, byśmy przejrzeli. Ale jeśli tak się ma stać, to czy będziemy tak głośno wołać, jak ten niewidomy przy drodze do Jerycha? Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Panie, spraw, żebym przejrzał, żebym mógł widzieć, żebym widział swój stan, ale żebym też mógł na innych patrzeć tak, jak Ty patrzysz, oczami pełnymi miłości, cierpliwości, dobra, współczucia. Czy dzisiaj ma się coś w czasie tego nabożeństwa wydarzyć? Bóg ma pewne nadzieje. Jeśli my przyszliśmy do Kościoła również z pewnymi oczekiwaniami, to, moi drodzy, bądźcie pewni, wyjdziemy z tego miejsca nieco inni. Dałby Pan Bóg, abyśmy mogli dzisiaj otworzyć nasze oczy troszeczkę szerzej i powiedzieć: Panie Boże, dzięki Tobie widzę.